środku dnia.
Witamy Państwa najserdeczniej. Witam z mojego miejsca pracy, czyli sprzed mikrofonu, ze studia Radia Poznań. Bo dzisiaj o pracy, o pracownikach i pracodawcach. I witam również serdecznie panią Darię Wojtczak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Która jest prawnikiem Państwowej Inspekcji Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Umówiliśmy się tydzień temu, kiedy mówiliśmy o zmianach, które zachodzą, które wchodzą w życie w kodeksie pracy. To były zmiany dotyczące urlopu. Mówiliśmy też o tych planowanych zmianach, które prawdopodobnie pojawią się albo z wielkim prawdopodobieństwem w tym roku. No ale umówiliśmy się Państwo tak, że tego oczekiwali, że mówić będziemy również o tych wszystkich aspektach prawa pracy i umów między pracodawcą i pracownikiem, czy też pracownikiem a pracodawcą, bo to są zawsze te dwie strony, które każda patrzy ze swojego punktu widzenia, że porozmawiamy o tych rzeczach, które albo są trudne, albo problematyczne, albo zaniedbywane, albo nie do końca uświadomione, co może rodzić pewne problemy, kłopoty, często niepotrzebne. Prawda?
Dokładnie.
Cóż zatem najczęściej jest największym problemem? No chyba warto zacząć od samej umowy o pracę, bo to jest ten początek, który może albo otworzyć dobrą współpracę, albo sprawić, że pewne problemy będą się w trakcie pojawiały. Ja przypomnę Państwu numer telefonu do studia 618-654-654. W trakcie audycji mogą Państwo dzwonić, podawać przykłady ze swojego życia, także stawiać pytania, bo być może warto uzyskać odpowiedzi w oparciu o obowiązujące prawo. Chciałem powiedzieć praktykę, ale praktyka tutaj musi być oparta o prawo jednak. Praktyka z kolei to między pracodawcą a pracownikiem, bo pewne praktyki tutaj są i możemy się do nich odnieść. Umowa o pracę. Jaka umowa o pracę? Co te różne umowy o pracę? Różni wiemy, że są różne umowy o pracę. Od tych czasowe są różne. Potem są o zlecenia, o dzieło, umowa etatowa, jakaś tam na próbę, okres próbny, kilka miesięcy, ilekroć powtarzany do pewnego momentu. Zacznijmy od tego. Chcemy podjąć pracę, jest oferta, zgłaszamy się do pracodawcy, mówi tak, zatrudnię pana i panią, przepraszam, również. I jakiej umowy możemy oczekiwać, jakiej żądać, jakiej się spodziewać, co może zaproponować nam pracodawca, na co warto się zgodzić?
Przede wszystkim musimy zweryfikować i szczególnie zwrócić uwagę, czy jest to faktycznie umowa o pracę, czy jest to umowa cywilnoprawna. Niestety zdarza się tak, że wiele osób nazywa umowę cywilnoprawną umową o pracę.
No bo de facto umowa cywilnoprawna będzie umową o to, że ktoś od nas oczekuje jakiejś pracy i za to dostaniemy jakieś wynagrodzenie. Ale w tym określeniu umowa o pracę, umowa cywilnoprawna zawiera się bardzo wielka różnica.
Ogromna różnica. Pierwszą z nich, taką najważniejszą jest to, że umowa o pracę podlega pod kodeks pracy. Natomiast umowa cywilnoprawna pod kodeks cywilny. Więc tutaj już pierwsza, najważniejsza rzecz to to, że właśnie w przypadku umowy cywilnoprawnej te wszystkie uprawnienia, które przysługują...
Wynikają z kodeksu pracy.
Wynikające z kodeksu pracy nie przysługują tej osobie zatrudnionej. Tak samo nie może ona oczekiwać wprost, aby ten zatrudniający ją przestrzegał tych wszystkich obowiązków, które narzuca ustawodawca z kodeksu pracy na pracodawcę.
Czyli de facto, jeśli dobrze rozumiem, to obowiązki pracodawcy i tego, kto świadczy pracę, czyli pracownika, będzie określała dokładnie sama ta umowa i to ona będzie decydowała, co jest ważne, czego wymaga od nas pracodawca, do czego mamy prawo, a do czego prawa nie mamy, tak?
Tak, to znaczy w przypadku umowy o pracę, ta umowa musi
mówię
być...
Mówię o tej cywilnoprawnej.
Tak, w przypadku umowy cywilnoprawnej to my stosujemy zasadę swobody umów, co jednoznacznie wskazuje, że tak jak tutaj pan właściwie podkreślił, będzie obowiązywało to, co strony w umowie ustalą.
No to jest bardzo ważna rzecz, że jeżeli już ktoś decyduje się na umowę cywilnoprawną, to musi bardzo dokładnie przeanalizować każdy najmniejszy punkcik, chociaż w każdej umowie to jest ważne, ale w cywilnoprawnej szczególnie.
Dokładnie, bo w przypadku, jeżeli jakikolwiek zapis w umowie o pracę byłby niezgodny z kodeksem pracy, to ten zapis jest nieważny, ponieważ stosujemy
z góry jest
dokładnie przepisy
za
kodeksu pracy. Mhm. Natomiast w przypadku umowy cywilnoprawnej, tutaj strony mogą wskazać, czy to kary umowne, czy jakieś zobowiązanie do świadczenia tego zlecenia przez jakiś dłuższy okres. Jeżeli chodzi o samą regulację kodeksu cywilnego w zakresie zlecenia, problematyczne jest to, że tych przepisów jest niewiele. Więc ciężko wprost stosować tą regulację, więc jeżeli strony wskażą jakiś taki radykalny zapis, który nie będzie naruszał tych kilku przepisów dotyczących zlecenia, to jest on ważny i wiążący.
No to Państwo już sobie zdają sprawę, że po tych informacjach lepiej jednak podpisać umowę o pracę, a w szczególnych wypadkach przy bardzo dokładnej analizie i dużym zaufaniu chyba do siebie decydować na umowę cywilnoprawną. Jednak ta najczęstsza umowa to jest umowa o pracę i tutaj też są to różne umowy o pracę. No, oczekujemy przeważnie takiej, żeby to była umowa o pracę etatową, no ale zdarzają się przecież wciąż jeszcze te umowy o dzieło, umowy zlecenia, tak, one się jednak znacznie różnią również.
Tak, jeżeli chodzi o rodzaje tych umów o pracę, to najczęściej pierwszą umową, którą otrzymujemy, jest umowa na okres próbny.
Czyli mówimy o tej umowie już o pracy, która mówi o etacie, czy o części etatu.
Dokładnie, bo ta umowa może być na cały etat, ona może być zawarta na część etatu. Kolejną umową, która jest zawierana, może być albo umowa na czas określony, albo na czas nieokreślony od razu. Jeżeli chodzi o same różnice pomiędzy tymi umowami, to tutaj warunkuje je forma rozwiązania umowy. W przypadku umowy na czas nieokreślony, jeżeli pracodawca będzie chciał taką umowę rozwiązać, musi wskazać przyczynę uzasadniającą rozwiązania. Natomiast w przypadku umowy na czas określony takiego obowiązku nie ma.
Po prostu umowa wygasa z dniem takim a takim.
Tak, a nawet jeżeli będzie chciał wcześniej rozwiązać, to nie musi wskazywać tej przyczyny. Więc to jest bardzo ważne.
A to ważna informacja, bo o tym często nie myślimy, bo kiedy mówi się, że jest to umowa czasowa, no to wydaje nam się, że absolutnie do końca tego okresu mamy umowę podpisaną i no nic się nie może wydarzyć.
Dokładnie. Natomiast
a jednak pracodawca
tak
może rozwiązać.
Tak jest.
I czy wówczas przysługuje nam jakikolwiek okres wypowiedzenia takiej umowy?
Tak, będzie ten okres wypowiedzenia obowiązywał. Natomiast w przypadku, jeżeli w naszym odczuciu, w naszym mniemaniu ta umowa rozwiązana została niesłusznie, bo na przykład ustnie usłyszeliśmy jakiś zarzut ze strony pracodawcy, to niestety będzie to za mało, ponieważ tego zarzutu nie będzie na piśmie. W przypadku umowy na czas nieokreślony, jeżeli taki zarzut, a musi znaleźć się takie uzasadnienie na piśmie, będzie, to możemy się odwołać skutecznie, czy mniej skutecznie, to już w zależności od tego, jak sąd daną sprawę rozstrzygnie, do sądu pracy.
Wiemy, że prawodawstwo w kwestii podpisywania umów o pracę jest takie, że nie można, tak jak to było w przeszłości, dowolnej liczby umów o pracę na czas określony podpisywać. Zadam więc pytanie pierwsze, czy umowa na próbna, ta taka na okres próbny, to już jest pierwsza umowa na czas określony, czy
nie? Ona
czy
nie będzie się wliczała.
Nie wlicza się. Czyli dopiero po niej liczy się ile umów na...
Maksymalnie mogą być albo 3 umowy na czas określony, albo okres tych umów na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy. Więc jeżeli dana osoba będzie miała 3 umowy i będzie podpisywała 4 umowę, to ona z mocy prawa stanie się umową na czas nieokreślony.
Natomiast jeżeli to będą 2 umowy na czas określony, ale już miną 33 miesiące,
to też się
przedłuży. Kolejna musi być już umową na
nawet
czas...
Nawet ta druga, jeżeli powiedzmy ona
przekroczy
będzie...
Przekroczy ten okres.
Tak, to staje się po prostu z mocy prawa. Dokładnie.
Umową na czas nieokreślony. I podkreślmy, bo to jest bardzo ważne, o to też Państwo pytali, umowa na okres próbny nie wchodzi w liczenie tych umów na czas określony.
Tak.
Ona daje pracodawcy też ten handicap. Przygląda się, czy odpowiada mu pracownik.
Tak, zarówno pracownik właśnie, jak i pracodawca w tym okresie mogą sprawdzić, czy jest to praca, którą dany pracownik chce wykorzystać, a pracodawca, czy ten pracownik będzie wykonywał tą pracę w sposób zadowalający i prawidłowy.
Czy pracownik zatem w takiej umowie na okres próbny też może w każdej chwili z niej zrezygnować?
Tak. Też przewiduje się okresy wypowiedzenia, podobnie jak w przypadku umów na czas określony. Więc to nie jest tak, że w przypadku podpisania takiej umowy strony są zobowiązane, żeby jakby do momentu, do tego dnia, w który został określony jako ostatni dzień świadczenia pracy, ta umowa trwała. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę, ponieważ przepisy prawa, to jest artykuł 32 Kodeksu Pracy, który wskazuje bezpośrednio, że każda ze stron stosunku pracy ma prawo tą umowę rozwiązać, ale z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
A jaki tu okres? Taki jak wpisany, czy jakiś wynikający od razu z kodeksu pracy?
Tutaj mam przepisy prawa określają nam te okresy wypowiedzenia. Jeżeli chodzi o umowy na czas określony czy na czas nieokreślony, to są to terminy uzależnione od okresu świadczenia pracy, od okresu zatrudnienia. Mogą wynosić one 2 tygodnie. 1 miesiąc albo 3 miesiące, jeżeli ta umowa o pracę będzie dłuższa niż 3 lata.
Czyli to wszystko wynika z zapisów, które są w prawie i z tego, jaki czas świadczymy już
dokładnie
swoją
tak
pracę, jaki to jest długi okres. 618654654, audycja w środku dnia. Naszym gościem jest pani Daria Wojczak, prawnik z Inspektoratu Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Państwo mogą dzwonić, pytać, a my też dyskutujemy dalej. Ja będę zadawał kolejne pytania dotyczące jeszcze tych umów o pracę. A więc kto na przykład może podlegać ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę? Bo już powiedzieliśmy sobie, że ten okres wypowiedzenia, że kiedy jest to czas nieokreślony, to musi być na piśmie i tak dalej, i tak dalej. No ale są pewne sytuacje, kiedy pracodawca, i to z jego punktu widzenia jest chyba pewne utrudnienie z kolei, a handicap dla pracownika, kiedy pracodawca musi mieć świadomość, że pracownik jest w jakiś sposób chroniony przed zwolnieniem.
Myślę, że to jest bardzo ważne ze względu na to, że dana osoba, która jest pracownikiem, powinna wiedzieć, że w momencie, kiedy jest, czy to na urlopie wypoczynkowym, czy macierzyńskim, rodzicielskim, czy na zwolnieniu lekarskim, jest ona pod ochroną w zakresie rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Więc pracodawca nie może skutecznie rozwiązać tej umowy z takim pracownikiem. Oczywiście dotyczy to także pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do uzyskania emerytury.
Czyli pracodawca nie może zaskoczyć pracownika, który jest na zwolnieniu, na macierzyńskim,
tak,
czy na chorobowym, czy na urlopie, tym, że otrzymuje pismo, już pani nie pracuje tutaj.
Dokładnie.
Natomiast może to uczynić, kiedy wrócimy.
Dokładnie, natomiast jeżeli by się okazało, że dany pracodawca, mimo że dana osoba powiedzmy jest na urlopie wypoczynkowym i tak wyśle do takiej osoby takie rozwiązanie z zachowaniem okresu wypowiedzenia i ten pracownik odbierze takie pismo, no to tutaj ten pracownik może odwołać się do sądu pracy, ma na to 21 dni, podważając, wskazując, że to rozwiązanie nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa.
I wtedy, jeśli je otrzyma jeszcze raz, to ono będzie o tyle później mu wręczone, o ile trwa jego urlop, tak, czy zwolnienie i tyle zyskuje, że tak powiem,
tak,
w tej sytuacji.
Dokładnie, jeżeli tutaj zwróci się do pracodawcy, że tutaj pracodawca naruszył przepisy prawa, wydając mu to rozwiązanie, to może pracodawca cofnąć.
I wystawić tym dniem, kiedy on wraca do pracy.
Może też się tak zdarzyć.
To skoro poruszyliśmy już ten problem zwolnienia pracownika przez pracodawcę i pani wspomniała, że oczywiście na urlopie, na 4 lata przed upłynięciem terminu uzyskania uprawnień emerytalnych, no to pojawia się ten problem zwolnienia lekarskiego. Jak się domyślamy, nie takiego krótkiego, ale kiedy pracownik rzeczywiście choruje długo i wcale nie szukam teraz tutaj złej woli pracodawcy, ale pracodawca mówi, potrzebuje, żeby ktoś wykonywał tę pracę. Pracownik jest na zwolnieniu lekarskim. No i być może jeden pracodawca powie, no to dobrze, no to muszę zwolnić tego pracownika. Czy on w ogóle może kogoś, kto choruje, zwolnić?
Co do zasady, tak jak wskazaliśmy wcześniej, nie. Natomiast są pewne wyjątki od tej reguły. W sytuacji, jeżeli dany pracownik jest zatrudniony krócej niż pół roku, a choruje przynajmniej 3 miesiące, to pracodawca może z nim rozwiązać taką umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ale bez winy pracownika. Mhm. Podobna sytuacja jest, jeżeli pracownik wykonuje pracę już ponad pół roku i dany pracownik wykorzysta ten maksymalny okres zwolnienia L4, czyli 182 dni i minimum 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego. Wtedy również może być rozwiązana ta umowa bez okresu
czyli
wypowiedzenia i bez winy pracownika.
Pracodawca może uznać, że już ten pracownik nie jest dla niego odpowiedni.
Ze względu na tą długą nieobecność związaną z chorobą, faktycznie jest to pewne uzasadnienie rozwiązania.
A jeśli jeśli to będzie to rozwiązanie umowy o pracę w trakcie, to wypowiedzenie w trakcie zwolnienia lekarskiego, ten przypadek pierwszy, który pani podała, tak? Że pół roku jeszcze nie minęło pracy i tak dalej, czy w momencie jakby ustania umowy o pracę ten pracownik traci prawo do zasiłku później chorobowego?
To znaczy tak, jeżeli jest to osoba, która ma uprawnienie, otrzymuje to zwolnienie lekarskie, to chorobowe, to później tym płatnikiem przez ten okres 182 dni będzie tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli będzie ciągłość, tak?
Tak, mówimy czyli o tym, tyle jest pracownik chroniony, żeby mógł wyzdrowieć i podjąć inną pracę.
Tak.
Dziękuję bardzo. 618-654-654. Wydawałoby się, że takie proste rzeczy wynikające jasno z przepisów prawa, no ale trzeba te przepisy zgłębić, trzeba je odnieść do rzeczywistości. Jak się okazuje, warto znać te wszystkie sytuacje, w których można się znaleźć, rozważyć je wcześniej i wiedzieć, jak reagować. Pani Aniu, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry. Ja tutaj od razu chciałam dodać do tego, co pani przed chwilą mówiła a propos tego chorobowego po ustaniu zatrudnienia, że nie dotyczy to osób, które na przykład pracują, mają rentę inwalidzką. Wtedy chorobowy już nie przysługuje, no bo jest jakieś tam źródło dochodu i ZUS już z tego chorobowego nie wypłaca.
Aha, czyli wtedy jest tylko opłacany przez pracodawcę
do momentu zatrudnienia, a potem już nie ma.
No to logiczne jest, prawda?
Tak. No z jednej strony tak, z drugiej strony tak nie do końca. Bo jednak może też choruje się na coś innego, na przykład niż się ma grupę inwalidzką.
Rzeczywiście.
Można by to z dwóch
inaczej, logiczne z punktu widzenia ZUS-u z pewnością, bo
tak,
no, nie będzie płacił.
Z punktu widzenia pracownika już inaczej. Jedno pytanie mam takie. Osoba, która już jest w okresie ochronnym przed emeryturą i jest taka bardzo, że tak powiem, mądra, że pracodawca jej nie może zwolnić. Ale oczywiście jest możliwość zwolnienia, znaczy tak mi się tak wydaje na moją logikę, że jeżeli na przykład nie wypełnia dobrze swoich obowiązków czy coś i takie zwolnienie dyscyplinarne.
Tak, tylko my tutaj, tak pani przerwę, przepraszam, my tutaj poruszaliśmy kwestię ochrony przed rozwiązaniem umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Natomiast tutaj to rozwiązanie w trybie dyscyplinarnym, czyli z artykułu 52 Kodeksu Pracy, to jest taki wyjątek, rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze względu na to, że ten pracownik w sposób rażący naruszył ciążące na nim obowiązki. Także faktycznie jest jakby wszelkie te wyjątki, które wcześniej zostały przez nas wymienione, czy to właśnie L4, czy urlop macierzyński, czy urlop wypoczynkowy, czy właśnie osoba ze względu na tą ochronę przedemerytalną, może być jej umowa rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli faktycznie jest do tego podstawa, czyli ten pracownik faktycznie w ciężki sposób naruszy te obowiązki.
No, to jest bardzo ważne, ponieważ w innej sytuacji pracodawca byłby tak związany przepisami prawa, że musiałby kogoś zatrudniać, płacić, mimo że on nie wykonuje pracy swojej jak należy, albo wręcz ze szkodą dla pracodawcy, prawda?
Dokładnie.
Drugie pytanie mam takie odnośnie, bo kiedyś było coś takiego jak warunki szkodliwe i osoby, które pracowały w warunkach szkodliwych mogły 5 lat wcześniej iść na emeryturę. I proszę mi powiedzieć, bo kiedyś, jakiś czas temu dowiadywałam się i wiem, że tego nie ma, ale czy jest jakaś możliwość, żeby, znaczy jak to teraz wygląda a propos tych warunków szkodliwych i przejścia wcześniejszego na emeryturę?
Tutaj mamy odrębne regulacje dotyczące tego wcześniejszego przejścia na emeryturę. Nie wynika to wprost z regulacji kodeksu pracy. Także w tym zakresie jak najbardziej taka odpowiedź będzie pani udzielona. Natomiast zachęcałabym do złożenia zapytania na piśmie bezpośrednio do nas, do Inspekcji Pracy.
Dobrze, to dziękuję. Proszę powiedzieć, poszukam sobie w internecie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję serdecznie pani Aniu. Do widzenia, do usłyszenia. 618-654-654. Kontynuujemy kwestię umowy o pracę, ale także rozwiązywania umowy o pracę. To już za chwilkę ja będę z pewnością o to pytał. No ale kolejne zapytanie ze strony słuchacza. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry, z tej strony Arkadiusz.
Witam panie.
Ja mam takie pytanie, bo zostałem zwolniony z firmy niedawno i teoretycznie należałaby mi się odprawa i chciałbym się zapytać właśnie, jakie są zasady otrzymania odprawy.
Proszę mi powiedzieć, bo jeżeli chodzi o kwestie odprawy wynikające z rozwiązania umowy o pracę, to jest kilka przesłanek, które muszą być spełnione. Czyli po pierwsze, ten pracodawca musi zatrudniać minimum 20 pracowników. Czy taka przesłanka jest spełniona u państwa?
No właśnie, wie pani co, bo w tej firmie, w której pracowałem, pracowało dużo osób z Ukrainy i one nie były zatrudnione na umowę o pracę, tylko umowę o dzieło. Pracowało też paru Polaków, ale no nie jestem w stanie dokładnie stwierdzić, ile
umów
było
o pracę było.
Mhm. Tak, dokładnie.
Kolejną przesłanką, która jest bardzo ważna, to to, żeby w tym uzasadnieniu rozwiązania umowy o pracę wszystkie wskazane przez pracodawcę przyczyny nie dotyczyły pracownika.
Tak, ja dostałem wypowiedzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy.
Tak, to tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o samą przesłankę, to uzasadnienie, to jest podstawa. Natomiast w związku z tym, że no nie ma, nie posiada pan informacji, tak? Czy tych 20 pracowników faktycznie było na ten moment u tego pracodawcy?
Bo to musi być na umowę o pracę, tak? 20.
To tutaj najważniejszą kwestią byłoby po prostu skierowanie do tego pracodawcy takiego wezwania do zapłaty tej odprawy. I jeżeli pracodawca panu odpisze, że ze względu na to, że tych pracowników było mniej niż 20, to będzie miał i dlatego nie wypłaca panu tej odprawy, to wtedy po prostu będzie pan miał dokument wskazujący na to, że niestety no, jest ta podstawa. Jeżeli pracodawca się nie ustosunkuje, czy wskaże, że mimo zatrudniania, tak, on nie wypłaci panu tej odprawy, to wtedy będzie pan mógł spokojnie dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
No właśnie, i teraz takie pytanie jeszcze miał, czy jest jakaś możliwość, żeby w jakimś, nie wiem, gdzieś sprawdzić, ile pracodawca zatrudniał ludzi, czy po prostu tylko do pracodawcy musiał się zgłosić i zapytać, ile w tym danym dniu otrzymania wypowiedzenia zatrudniał osób?
Tutaj najlepiej skierować takie zapytanie do pracodawcy.
A pracodawca, jak rozumiem, jest zobowiązany udzielić rzetelnej, prawdziwej informacji.
Jeżeli by się minął z prawdą?
No to jego problem.
Dokładnie. I tutaj ewentualnie dalsze konsekwencje wynikające zarówno przed sądem pracy, czy organami ścigania, jeżeli będzie to wprowadzenie pana w błąd w związku z jakimiś korzyściami, tak?
No tak, tylko że jak później dojść do tego, że rzeczywiście pracodawca minął się z prawdą,
to
jak
to jest
pan
druga
ma
kwestia.
Tego poszukiwać teraz i dochodzić,
no właśnie,
nie?
O to właśnie chodzi.
No jeżeli chodzi o kwestię zatrudnienia, to no tutaj jeszcze Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma wiedzę na temat osób ubezpieczonych. Natomiast czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych taką informację panu przekaże? Możliwe. Natomiast tutaj już zalecałabym skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Aha. I zadać takie pytanie. Ja myślę, że no, pracodawca, każdy pracodawca jednak no, odpisze panu, powinien odpisać rzetelnie, ponieważ może się obawiać właśnie kontroli. Czy rzeczywiście zatrudnia tylu, mniej czy więcej pracowników, prawda?
Mhm. No tak.
No nie jest pan na pewno pozbawiony tutaj oręża, żeby walczyć
dokładnie
o swoje, jeżeli ma pan do tego prawo.
Dokładnie, tym bardziej, że nie jest tutaj żaden termin narzucony przez przepisy kodeksu pracy, także tutaj termin przedawnienia stosujemy ten ogólny, czyli 3-letni, także tutaj nie jest pan w żaden sposób zobowiązany do tego, żeby w jakiś bardzo krótkim terminie to
żeby
złożyć.
Tak jest. Aha, dobrze, to wszystko.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Pan Arkadiusz, a teraz pan Władysław.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam taką sprawę. Przepracowałem prawie 25 lat w warunkach szkodliwych. Mam już blisko 64 lata. I jakie są warunki, żeby... No jestem na rencie. Czy ja mogę na emeryturę przejść?
Będąc na rencie?
No właśnie, no mówię, jakie są warunki, chciałbym wiedzieć.
To z tego, co ja się orientuję, natomiast tu jest pytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo to oni są tutaj płatnikiem, to musiałby pan jakby zakończyć, tak, pobieranie tej renty i dopiero wtedy pobierać emeryturę. Natomiast tutaj zalecałabym skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ze względu na to, że w zakresie zarówno wypłacenia renty, jak i emerytury, to właśnie ten organ jest organem właściwym.
No ale oni tak okrętnie trochę opowiadają mi. No nie wiem, bo są warunki do spełnienia jakieś chyba.
Musi pan z pewnością zadać bardzo konkretne pytanie. Natomiast w przeszłości na pewno tak było, nie wiem jak teraz, że ktoś, kto ma prawo do renty i uzyskuje prawo emerytalne, to wówczas otrzymuje też, zdaje się, część z któregoś tych świadczeń dodatkowo, więc ma 1,5 świadczenia z tego, co wiem. Tak było do tej pory, do jakiegoś tam momentu.
Możliwe, że tak jest. Natomiast tutaj najlepiej na piśmie złożyć takie zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak żeby pan miał na spokojnie taką odpowiedź, żeby mógł pan sobie na spokojnie zapoznać się z treścią tego.
Nie o to chodzi. Tylko chodzi mi o warunki, jakie są, żebym mógł emeryturę uzyskać. Bo ja tak jak tłumaczę, że około 25 lat w warunkach szkodliwych...
Czyli panu chodzi o to, żeby to była emerytura z uwzględnieniem jakby dodatku za warunki szkodliwe i wówczas może być ona wyższa niż renta, tak?
No,
dobrze rozumiem.
No
to ja myślę, że jest prosta sprawa wystąpić do, kiedy uzyska pan odpowiedni wiek, wystąpić do instytucji, do ZUS-u o obliczenie należnej emerytury.
No ale to jeszcze, jeszcze rok.
No, nie wyliczę panu. No tak, no niestety.
No trudno, no tak się mówi.
Ale dużo zdrowia panu życzymy i dobrych rozwiązań później.
Ja też, miłego dnia.
Dziękujemy.
Serdeczności 618654654. W różnych sytuacjach się znajdujemy. My oczywiście nie na każde pytanie państwu odpowiemy, ale chyba ścieżkę możemy tutaj pokazać, którędy dojść do informacji. Dzień dobry, kto do nas dzwoni?
Dzień dobry, Piotr z tej strony.
Pan Piotr i kto jeszcze?
A ja się spóźniłem. Nie, to jestem na linii, bo słyszę radio. Bardzo mi miło państwa powitać.
Pan Piotr do nas dzwoni, a pan, jak ma na imię?
Pan Roman.
Panie Romanie, proszę poczekać, pan Piotr teraz, dobrze?
Ja właśnie mam takie pytanko, bo nie wiem, czy pani coś zaczęła na temat umów o pracy z Agencją Pracy Tymczasowej, czy jakiś temat był poruszony.
Nie, tutaj jeżeli chodzi o kwestię tych agencji pracy, jeszcze tego tematu nie poruszaliśmy.
Bo właśnie ja chciałbym się dowiedzieć właśnie, jakie pracownik ma prawa, w szczególności właśnie, gdy pojawia się tam, no powiedzmy, jakiś pomysł agencji, żeby pracownika zwolnić, to wtedy jakie pracownik ma wtedy prawa?
Jeżeli będzie ta umowa rozwiązana z panem, no to tutaj, że tak powiem, z tych praw, pytanie, jakie konkretnie pan, o jakie konkretnie prawa pan pyta, tak? W przypadku rozwiązania umowy, bo musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o samą ustawę dotyczącą zatrudnienia tymczasowego i agencji, no to w kwestiach nieuregulowanych stosujemy przepisy kodeksu pracy, co jednoznacznie wskazuje, że każda ze stron, zarówno ten pracownik tymczasowy, jak i agencja ma prawo rozwiązać tą umowę, więc no tutaj musiałby pan doprecyzować nam, o jakie konkretnie prawa pan ma, jakie ma pan na myśli prawa?
Na przykład w przypadku zwolnienia, czy to te przepisy są podobne co do umowy o pracę z pracodawcą?
Mówię. W tych kwestiach, które nie zostały, bo jeżeli chodzi o tą regulację, to faktycznie mamy oddzielną ustawę, która w pewien sposób określa te uprawnienia, zarówno zatrudniającego, jak i zatrudnionego. Natomiast bezpośrednio, jeżeli cokolwiek nie zostało uregulowane w tej ustawie, to stosujemy przepisy kodeksu pracy, więc tutaj można w dużym stopniu wskazać, że faktycznie te prawa i uprawnienia, one są zbliżone. Nie są jeden do jeden, ze względu na to, że chociażby kwestia nabycia urlopu wypoczynkowego jest inaczej uregulowana, czy możliwości wykorzystania. Natomiast jak najbardziej w pozostałym zakresie te uprawnienia są bardzo zbliżone.
A na przykład tak się słyszy, że agencje stosują takie praktyki, że zwalniają pracownika przez telefon czy przez maila, to jest to dopuszczalne przez kodeks pracy, przez przepisy?
I już mówię, jak to wygląda. Oczywiście, niezależnie od tego, czy jest to umowa tymczasowa, czy umowa o pracę na czas określony, czy nieokreślony, to rozwiązanie umowy powinno nastąpić na piśmie. Więc jeżeli dany zatrudniający stosuje taką metodę, że rozwiązuje tą umowę w sposób niezgodny, tak, z przepisami, ponieważ jest to w formie, bo mailowo rozumiem, że tutaj chodzi o formę bez podpisu kwalifikowanego, tak, czyli to rozwiązanie...
Tak.
No to tutaj taka osoba może odwoływać się od takiego rozwiązania, bo musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o formę rozwiązania umowy, to powinno być na piśmie. Więc najczęściej stosowaną jest albo osobiste doręczenie przez pracodawcę takiego rozwiązania umowy, albo za pośrednictwem na przykład poczty. Ale tak, żeby faktycznie to doręczenie było skuteczne. Jeżeli chodzi o kwestię elektroniczną, forma rozwiązania umowy za pośrednictwem poczty jest faktycznie, tak, oczywiście elektronicznej, jest dopuszczalna, jeżeli dana osoba posiada ten podpis kwalifikowany. Tutaj w przypadku tej formy mailowej o tyle ta procedura jest bardziej złożona, ponieważ musimy ustawić na tym mailu taką funkcję powiadomienia nas, kiedy ten mail został otworzony przez osobę, z którą chcemy tą umowę rozwiązać, ponieważ no, to jest jakby ważne chociażby do określenia biegu okresu wypowiedzenia, czy też ustalenia rozwiązania się umowy w przypadku rozwiązania w trybie na przykład dyscyplinarnym. Także no, jeżeli chodzi o formę rozwiązania telefonicznie, czy rozwiązania drogą mailową, no to tutaj musimy pamiętać, że no jest to rozwiązanie z naruszeniem przepisów prawa, ponieważ ta forma no nie jest tutaj zachowana w sposób rzetelny, nie jest to zgodne z przepisami kodeksu cywilnego, który reguluje formę podpisu i formę uznania danego pisma za podpisane własnoręcznie.
Czyli mailem za wyjątkiem, jeżeli jest to pismo dołączone z podpisem kwalifikowanym i jest to założone i poczta odebrana, otwarta, jest to potwierdzone
tak
w takiej informacji zwrotnej tak, do pracodawcy, że rzeczywiście ktoś to odebrał i przeczytał.
Tak, bo musimy pamiętać też, że to, że nam dany pracownik poda jakiś adres mailowy, czy to właśnie w CV, to nie jest jednoznaczne z tym, że on stosuje
korzysta
ten adres.
Z niego
tak,
i rzeczy,
no i tutaj ten pracownik też skutecznie może podważyć, że on tej korespondencji nie otrzymał. Jeżeli nie będzie takiej funkcji faktycznie takiej zwrotnej informacji o tym, że dana korespondencja została przez tego pracownika otwarta, no to ciężko będzie temu pracodawcy faktycznie wykazać, że pracownik w danym dniu zapoznał się z treścią tego dokumentu.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ta odpowiedź pana satysfakcjonuje. Pan Ryszard?
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o zwolnienie, rozwiązanie umowy na czas dookreślony. Czy weszły te przepisy, w których pracodawca miał podać przyczynę wcześniejszego rozwiązania takiej
jeszcze
umowy. Coś takiego mniej.
Tak, jak najbardziej. Tutaj ma pan rację, taki projekt jest, natomiast te przepisy jeszcze nie obowiązują.
Aha,
co jednoznacznie, tak, niestety na ten moment ten pracodawca nie ma obowiązku wskazywania przyczyny.
Oczywiście. Jeżeli jest to umowa na czas określony.
Dokładnie.
Chociaż to i tak nic nie da moim zdaniem, bo zawsze można wpisać cokolwiek tam.
No tutaj trzeba pamiętać, że ta przyczyna wskazana, ona musi być jasna dla pana, rzetelna i prawdziwa, więc jeżeli pracodawca wskaże jakąkolwiek podstawę, która będzie nieprawdziwa, czy będzie zbyt ogólna, no bo musimy pamiętać, że samo wskazanie na przykład utrata zaufania to trochę mało, tak? Tutaj mamy orzeczenia sądu, które wskazują, że faktycznie to musi być bardziej doprecyzowane. Więc jeżeli mamy taką przyczynę, która czy jest nieprawdziwa właśnie, czy niedookreślona, to zawsze można odwołać się do tego sądu pracy.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie. I jeszcze pan Marcin.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Chodzi mi tutaj bardziej o czas. Czas wydarzeń, które miały miejsce w danym zakładzie pracy. Powiedzmy, przyjąłem się do zakładu pracy, no powiedzmy, w 2000 roku. Przez 10 lat, co się okazało po kontroli inspekcji pracy, pracowaliśmy pod obciążeniami zbyt dużymi. Inspekcja przyszła, chciała momentalnie w jednym dniu, kontroli chciała zamknąć zakład, no ale że jest to bardzo wielki, znaczący zakład dla miasta Poznania, no to doszli do porozumienia takiego, że mają jakiś tam termin na to, żeby na tych stanowiskach pracy dostosować pracę jak najszybciej, tam dostawiać okres, żeby tych obciążeń uniknąć. Co się wydarzyło dalej? Znaczy, no, można powiedzieć dalej, tak dalej. Po pewnym czasie, jak już powiedzmy te rzeczy się zadziały, czyli pracodawca zrobił wszystko, żeby tych przeciążeń nie było, u mnie odezwała się choroba stawów kolanowych i tam w rąk, co było
konsekwencją tamtego przeciążenia.
Ale
tak, pan dochodzi do takiego
wniosku. Byłem operowany, dwie nogi zaoperowane, jakby te funkcje ruchowe są ograniczone, także nie mogę wszystkiego wykonywać, jakbym chciał, ale nie połączyłem tego bezpośrednio z tym wtedy. Aha. No i teraz czy jest jakiś czasookres, gdzie lekarz, jakbym go teraz poinformował, ten, który mnie operował, robił mi dwie operacje. Czy on mógłby na tej podstawie, choć wcześniej on to napisał jako choroba zwyrodnieniowa, prawda? No bo nie miał tutaj wiedzy, ale gdybym mu teraz przedstawił to, że są dokumenty na to, że inspekcja pracy wykazała znaczące przeciążenia i to bardzo znaczące, czy jest możliwość wrócenia do tematu.
Dobrze, to...
Czyli na przykład pozwania od pracodawcy, o to o utratę uczerbek.
Pytanie padło, panie Marcinie, dziękuję ślicznie. Czekamy na odpowiedź.
Tak, jeżeli chodzi o samą kwestię ustalenia tego związku pomiędzy skutkiem w postaci jakiegokolwiek zwyrodnienia i tych przeciążeń, czyli właśnie ergonomii w danym zakładzie pracy, no to tutaj oczywiście może pan próbować. Natomiast wykazanie, że faktycznie po takim czasie pan sobie przypomniał, tak, o tym, że to miał związek, no może być też argumentem do tego, aby dany pracodawca wskazywał, że no nie było to bezpośredni powód. Więc,
czyli mówiąc krótko, bo myślę, że sprawa jest na tyle oczywista, że tak, dochodzić praw można jak najbardziej.
Dokładnie.
Pan ma podstawy do tego z pewnością. Pytanie, jak one są mocne i czy sąd, bo to jest chyba tylko kwestia przed sądem.
Jeżeli pracodawca,
prawda?
Ten były pracodawca tego nie uzna, to tylko i wyłącznie sąd będzie mógł.
Czyli można spróbować polubownie wystąpić do niego i no coś na zasadzie takiego przedsądowego wezwania, ale spróbować się tak dogadać polubownie, to chyba będzie najsensowniejsze. To ja jeszcze kilka pytań, które obiecałem, że zadam. Umowa, która jest rozwiązywana za porozumieniem stron, bo to jest chyba bardzo częsty sposób rozwiązania umowy i jakie tutaj są zyski, a jakie pułapki dla obu stron, czyli pracodawcy i pracownika. Już musimy się niestety skracać.
Dobrze. Jeżeli chodzi o kwestię tego porozumienia stron, to przede wszystkim musimy pamiętać, że nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do tego, żeby je podpisywać.
Jeżeli nam pracodawca przedstawia
tak,
taką ofertę.
Więc jeżeli dana osoba nie zgadza się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, a otrzymuje taki dokument, to niech po prostu nie podpisuje.
I wówczas może otrzymać wypowiedzenie?
Z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jeżeli pracodawca stwierdzi, że no chce tą umowę rozwiązać. Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku porozumienia stron nie mamy możliwości odwołania się do sądu pracy od rozwiązania i przyczyny, czy rozwiązania umowy z naruszeniem przepisów prawa.
No a to dlatego, że zgodziliśmy się, podpisaliśmy,
tak
wszystko nam pasuje i potem bardzo trudno byłoby to odkręcić.
Dokładnie,
no, bo mamy świadomość, co podpisujemy.
Składamy podpis, który jednoznacznie wskazuje, że zapoznaliśmy się z treścią, zgadzamy się, wyrażamy wolę. Jedyną formą odwołania to jest podważenie oświadczenia woli, które no nie jest łatwą formą.
Jeśli już moglibyśmy się wycofać z tego podpisu, to rozumiem, że właściwie de facto jedynie następnego dnia jak najszybciej oświadczyć pracodawcy, że się jednak nie zgadzamy, bo no to było błędne oświadczenie woli i mimo wszystko i tak, jeżeli pracodawca powie, no dobrze, cofamy to, jeżeli powie to okej, a jak nie, no to jedynie po tym złożeniu oświadczenia pracodawcy do sądu idziemy.
Tak.
Ale to nie będzie łatwe, to od razu możemy powiedzieć. Wypowiedzenie zmieniające, państwo też podnosili takie pytanie, bardzo ważna sprawa, czyli mamy umowę o pracę, ale ktoś nam, pracodawca nam przedstawia wypowiedzenie, które de facto zmienia nam warunki pracy, czyli jest to wypowiedzenie dotychczasowych i podpisanie nowych warunków pracy.
Tak, jeżeli chodzi o wypowiedzenie zmieniające, to może być właśnie albo warunki pracy, albo zmieniające warunki płacy. Natomiast tutaj musimy pamiętać, że co do zasady stosujemy te same zasady, jak w przypadku rozwiązania umowy.
Czyli okres wypowiedzenia?
Tak jest. Okres wypowiedzenia i uzasadnienie w przypadku zawartej umowy na czas nieokreślony, ponieważ jeżeli dany pracownik nie przyjmie warunków przedłożonych przez pracodawcę, no to ta umowa się rozwiąże. Jeżeli przyjmie, to po prostu świadczy pracę na nowych warunkach. Więc jeżeli zdarza się tak, że dany pracodawca chce porozumieniem pogorszyć nam warunki zatrudnienia, wtedy zawsze możemy powiedzieć nie i wtedy pracodawca może przedłożyć nam takie wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
No i wówczas po okresie wypowiedzenia już pozostaje nam podpisać to nowe porozumienie, tak? Ono wchodzi w życie automatycznie?
Jeżeli złożymy podpis na tym wypowiedzeniu warunków płacy i płacy, to wtedy te warunki, które tam zostaną wskazane, one nas zobowiązują, one są dla nas wiążące.
Musimy kończyć. Jeszcze jest artykuł 55 Kodeksu Pracy. Dwa zdania i być może znów w pewnym momencie wrócimy, bo tych problemów jest sporo do omówienia.
Tak, jeżeli chodzi o ten artykuł 55, to jest rozwiązanie umowy przez pracownika z winy pracodawcy. Czyli w momencie, jeżeli pracodawca w sposób rażący narusza jakiekolwiek ciążące na nim obowiązki, pracownik ma prawo z nim rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Wskazuje, jakie to przyczyny wypowiada.
Tak, ja jeszcze tutaj, korzystając z okazji, chciałabym zaprosić naszych słuchaczy na konferencję, która odbędzie się 31 stycznia na terenie targów Budma. Dotyczyć ona będzie koordynatora do spraw BHP. Także wszystkie osoby, które czy to świadczą pracę w budownictwie, czy nadzorują, inwestują, są inwestorami, zapraszamy na konferencję.
31 stycznia Budma, wstęp wolny, godzina 10, tak? Dziękuję serdecznie. Pani Daria Wojczak, prawnik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, była naszym gościem. Państwu bardzo dziękuję za aktywny udział i myślę, że jeszcze powtórzymy takie spotkanie na kolejne tematy. Za 5 minut, godzina 13.
Dziękuję.